On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu z historią. Mamy nowy sezon w Radiu Rodzina. Zaczynamy nasze comiesięczne audycje. I tak jak w zeszłym roku, będziemy sobie szli po soborach i po rzeczach, które do tych soborów nawiązują, tak aby zrozumieć naszą katolicką rzeczywistość, zrozumieć naszą katolicką historię i skupić się na rzeczach ważnych, a nie na rzeczach mniej ważnych. I teraz proszę Państwa, dzisiaj, tak jak obiecałem Państwu w czerwcu, dojdziemy w końcu do Soboru Laterańskiego I. Mam nadzieję, że Państwo pamiętacie nasze dwie audycje poprzednie, gdzie rozmawialiśmy o wielkim sporze o inwestyturę, a także o problemie filioque. Będzie to niezbędne, żeby zrozumieć w ogóle sobory laterańskie. Będzie ich aż 4, więc jest to pewna tradycja laterańska tych soborów. O tym będziemy rozmawiać. Natomiast dziś tylko pierwszy sobór, czyli sobór, który został zwołany, proszę Państwa, w XII wieku, dokładnie w 1123 roku. Teraz tło mamy takie, jak mówiłem w czerwcu, to znaczy wielki spór o inwestyturę. Cesarz wraz z papiestwem kłóci się o to, kto ma nadawać dobra kościelne. Ma to swój olbrzymi sens dla całej struktury społecznej, jaką jest struktura średniowiecznego społeczeństwa europejskiego. Natomiast ten spór w zasadzie kończy się słynnym już konkordatem wormackim, w którym to przedstawiciele papieża Kaliksa II oraz cesarza Henryka V dochodzą do pewnego konsensusu. Jest pewne rozdzielenie na władzę sakramentalną i władzę kościelną. Władza kościelna, czyli te ziemie, władza sakramentalna, no to wiadomo, sakramenty, które udziela biskup, które są tylko i wyłącznie z nadania Bożego. Cesarz tutaj nie ma nic do gadania. Cesarz natomiast jest pewnym sędzią, który ma w razie czego pomagać biskupom czy opatom, jeżeli są jakieś problemy prawne. Może także ingerować w wybór papieża, ma prawo weta. Natomiast osobno nadaje ziemię i te ziemie mają być jakby rozdzielone od tego, co jest w posłudze sakramentalnej biskupa. Natomiast wiadomo, że konkordat to jest konkordat. To nie jest żadna encyklika, to nie jest Ewangelia według świętego Mateusza, to nie jest również nauczanie papieskie. Dlatego też cesarz Kaliks, który jak mówiłem ostatnio był krótko papieżem, postanawia zrobić kropkę nad i. Jest to bowiem człowiek, o tym powiemy sobie dzisiaj troszeczkę więcej, który doskonale kojarzy, jakie są nastroje europejskie w ramach tego wielkiego konfliktu o inwestyturę. Kaliks II bowiem był szlachetnie urodzonym człowiekiem. Był to syn hrabiego Wilhelma I Burgundzkiego i był on w zasadzie spokrewniony z większością wielkich rodów europejskich. Dlatego do cesarza pisał na przykład mój drogi bracie, mój drogi kuzynie, bo byli jakoś tam ze sobą spokrewnieni. Jeżeli chodzi o jego wczesne życie, to gdy został przeznaczony do kapłaństwa, bo on był czwartym chyba synem albo czwartym dzieckiem, już nie pamiętam dokładnie jak to było, natomiast był tam w kolejce daleko, w związku z tym ojciec przeznaczył go od dziecka do kapłaństwa, w związku z tym go kształcił, w związku z tym przygotowywał do tej misji. On po kolei zostaje, no oczywiście najpierw księdzem, potem biskupem, tak, arcybiskupem, ale w pewnym momencie zostaje wezwany do stolicy apostolskiej, do papieża i ten mianuje go swoim legatem. Kiedy jest się legatem, jest się przedstawicielem papieża na jakiejś ziemi, a on był przedstawicielem papieża we Francji. I teraz jest pewnym świadkiem tego, jak społeczeństwo francuskie, a zwłaszcza biskupi francuscy, ale nie tylko biskupi, bo także świeccy francuscy reagują na ruchy papieża Paschalisa II, czyli swojego poprzednika, nie bezpośredniego poprzednika, bo przed Kaliksem rządził dość krótko, proszę pamiętać, papież, który miał wyjątkowo piękne imię Galezy. Natomiast przed Galezem rządził Paschalis II, który już się wcześniej chciał dogadać z cesarstwem, jeszcze z Henrykiem IV. Nasz bohater, czyli Kaliks, widzi, że jest pewien opór. To znaczy, możemy sobie rozmawiać na temat wielkich rzeczy na wielkich stanowiskach, tak? Cesarz może sobie rozmawiać z papieżem. Natomiast na dole są biskupi, są opaci, jest szlachta i tam wcale nie ma takiej chęci, aby ten konflikt zakończyć z takim przeświadczeniem, no dobra, niech cesarz sobie robi to, co chce. No dobra, dajmy cesarzowi te prawa. Dobrze, niech władcy świeccy nad nami rządzą. Nie, wręcz przeciwnie. Synody francuskie, na których przyszły papież Kaliks II przebywa, jasno pokazują, że biskupi francuscy są przeciwnikami dogadania się z cesarstwem. I gdy Kaliks II zostaje papieżem, czyli wtedy dopiero zostaje tym Kaliksem II, bo wcześniej miał na imię Gwidon, to wtedy doskonale wie, że jego pozycja jest słaba. W Rzymie jest antypapież. Po drugie, bardzo mało kardynałów go wybrało na tą stolicę, bo raptem 7. Po trzecie, nie ma zbytnio argumentów, przede wszystkim argumentów siłowych poza swoją pozycją. A po czwarte, doskonale zdaje sobie sprawę, że nie może ustąpić we wszystkim, bo po prostu ten kościół mu zapłonie, a on już płonie. Dlatego też postanawia dogadać się z cesarzem, wtedy kiedy cesarz ma też taką wolę, tak? I zdaje sobie sprawę, tak jak mówiłem w czerwcu, że ta wcześniejsza linia papiestwa, która skupiała się na dokumencie Dictatus Papae, która mówiła o tym, że to papież jest tym, który rządzi, który ma prawo ściągać nawet cesarza z urzędu, jest pewną kotwicą. Dlatego tak troszeczkę zmienia swoje podejście i postanawia się dogadać. No i kiedy w końcu podpisano ten konkordat, to biskupi, którzy go podpisywali, byli święcie przekonani, że papież go nie zatwierdzi. To znaczy, że to są tak duże ustępstwa dla cesarza z ich punktu widzenia, że papież ich nie zatwierdzi. Natomiast papież je zatwierdza. Natomiast zostaje z takim przeświadczeniem, że dobra, podpisałem dokument, jest jakiś nowy porządek, ale co z tego? Ja umrę i co wtedy? Mamy antypapieża jakiegoś tam, może zaraz się pojawi kolejny, a może mój następca powie, to tam był jakiś dokumencik, nikogo ten dokument nie obchodzi. Z drugiej strony mamy cesarza, przecież ten cesarz zaraz może umrzeć, zaraz może się pojawić jakiś nowy. Jak się pojawi jakiś nowy, to może być jego syn, ale przecież to jest cesarstwo rzymskie, to zaraz może być to ktoś z innego rodu, który stwierdzi, że nie. Taki dokument podpisany przez tego mojego poprzednika, który był strasznym papieżem, przez Boga znienawidzonym, któremu słusznie Bóg odebrał władzę i je udzielił, że to jest standardowa procedura wybielania siebie w średniowieczu, no to zaraz się okaże, że ten dokument znowu nic nie znaczy, a za długo czasu trwało, żeby się dogadać. No więc co zrobić? No i mamy tą instytucję synodów. No synodów jest pełno. Wokół Rzymu synodów jest pełno. We Francji synodów jest pełno. W Niemczech synodów jest pełno. Biskupi, również opaci, co jakiś czas się spotykają i gadają na temat ważnych spraw. I Kalix, będąc jeszcze Gwidonem, tym legatem, na tych synodach przebywał ciągle. I doskonale sobie zdaje sprawę, że to nie jest wcale głupi pomysł, żeby się spotkać, dogadać i ustalić jakiś dokument, który byłby dla Kościoła ważny. I wzywa wszystkich na synod w Rzymie, który ma się odbyć w Lateranie. Nie przesłyszeli się państwo. Synod w Rzymie, nie sobór. Bo sobór laterański pierwszy, o który właśnie zaczynamy omawiać, został soborem nie wiadomo kiedy. To znaczy wszyscy przyjeżdżali na synod. Tylko na synod przyjechało 300 biskupów z Europy i 600 opatów. Nagle się okazało, że to jest strasznie dużo ludzi. Bo często te synody były o wiele mniejsze. My mamy taką wizję, wiecie, soboru watykańskiego II, no bo mamy zdjęcia, nagrania, gdzie tych biskupów była pełna sala, gdzie tam po prostu nie było gdzie szpilki wcisnąć. Natomiast no wcześniej te synody były raczej mniej liczne. Bo tam 20 biskupów się spotkało, to już był dobry synod. A tutaj mamy 300 i 600 opatów. Mnóstwo ludu. I w pewnym momencie ten synod zacznie być nazywany soborem i tak naprawdę nie wiemy, kiedy zacznie być nazywany soborem, na pewno już po swoim zakończeniu. Natomiast już po kilku latach, kiedy odnosimy się do tych postanowień, Kościół się będzie odnosił do tych kanonów, będzie mówił, że to był sobór. I to było dla Kościoła bardzo taki mocny moment, bo przecież sobór to był raptem 200, niecałe 50 chyba lat temu, poprzedni, i to był sobór na wschodzie, wszystkie sobory były na wschodzie, wszystkie sobory dotyczyły strasznie wielkiej teologii, a my tu będziemy gadali o tym, jak ziemię rozdawać. Tylko, że proszę państwa, pamiętajmy o jednej rzeczy. Jeżeli ktoś państwa ma żonę albo męża, a pewnie ktoś tam z państwa ma, to czasami potrafimy się pokłócić nawet o ważne rzeczy. Nie wiem, współmałżonek ma inne zdanie na temat polityki, na temat aborcji, albo na temat tego, do jakiej szkoły powinniśmy wysłać dziecko. I możemy się pokłócić, obrazić, możemy na siebie patrzeć spod łba. Ale kiedy wybucha pożar, to mamy to wszystko gdzieś. Ratujemy siebie, ratujemy dobytek, ratujemy te nasze dzieci. Skupiamy się na tym, co istotne. Skupiamy się na tym, co ważne. W Europie płonie pożar. Wielki pożar konfliktu wewnętrznego. Stolica apostolska już od papieża Urbana w pewnym momencie się zorientowała, że słuchajcie, mamy taki mały problem, wiecie, tam w Palestynie to było chrześcijańskie ziemie, już ich nie ma. Południowa Afryka, czy północna Afryka to były chrześcijańskie ziemie, już ich nie ma. Hiszpania to jeszcze niedawno były chrześcijańskie ziemie, w zasadzie już ich nie ma. Sycylia jest chrześcijańska i w zasadzie płonie, a piękne Cesarstwo Wschodnie, no z którym mamy dużo problemów, ale to jednak chrześcijanie, to w zasadzie zaraz upadną. My chyba przespaliśmy 400 lat. Trzeba coś z tym zrobić. No i wyszedł ruch krucjatowy. No ale jak tutaj się połączyć? Jak tutaj stanąć razem jako jedna rodzina, kiedy wszyscy się kłócą w środku? No trzeba coś z tym zrobić. I Kalix doskonale sobie zdaje sprawę. Trzeba coś z tym zrobić. No i wzywa ojców na synod. I tam na tym synodzie padają piękne słowa, ale także trudne słowa. Ponieważ na tym synodzie skupiamy się przede wszystkim na rozdawnictwie ziemi, na prawie, na tym, co wolno i nie wolno. A nie ma teologii. Teologia jest tylko i wyłącznie pewnym opisem rzeczywistości. Pan Bóg dał nam ziemię, więc my teraz rozdajemy ją tak i tak i tak, nie? Tu nie ma wielkiej teologii. Tu nie ma w ogóle słowa o filiokwo, o którym Państwu mówiłem. Tu nie ma słowa o problemach teologicznych, które przecież pojawiają się w Europie i trzeba będzie coś z tym zrobić. Trzeba się będzie wypowiedzieć, bo się nie wypowiadamy, a to sprawia, że wszyscy się po kolei zaczynamy dzielić. Nie wiemy, co jest prawdą, co nieprawdą. Coraz więcej herezji i tak dalej. Ale nie ten sobór. Ten sobór to jest gaszenie pożaru. Ten sobór to jest ustawianie, proszę Państwa, fundamentu. Żeby ten fundament to była skała, a nie piasek, że jak przyjdzie ta powódź, ten deszcz, to nas nie zmiecie. A przecież nas zmiata. I żeby ten dokument, jakim był Konkordat w Wormacji, który jest typowym... Słowa mi zabrakło, zaraz sekundę. To jest typowy kompromis. Kompromis, czyli takie ustawienie, gdzie każdemu coś nie pasuje. Bo wiecie Państwo, jak mamy małżeństwo i jest kompromis, tak, że żona jest zadowolona, mąż jest niezadowolony, to nie jest kompromis. Jak mąż jest zadowolony, a żona nie jest zadowolona, to też nie jest kompromis. Kompromis jest wtedy, kiedy wszyscy są niezadowoleni, ale idziemy do przodu, bo jesteśmy w stanie się poruszyć do przodu. No i tam spotykają się ci biskupi i zaczynają rozmawiać. I od razu ważna sprawa, którą chciałbym niezwykle mocno zaznaczyć. Nie zachował się autentyczny zbiór kanonów ustalonych na soborze. Różne wydania brały pod uwagę różne tradycje rękopiśmienne i mamy badaczy, którzy krytycznie to zebrali, ponieważ no, kanony soboru były cytowane wielokrotnie, nawet już kilka lat po tym soborze. Dlatego też możemy określić te kanony i wiemy, że ich jest 22. Natomiast jeśli chodzi o kwestię kolejności kanonów, ja będę Państwu czytał te kanony według numeracji, którą można znaleźć m.in. na Wikipedii, ale można znaleźć w wielu takich internetowych ustaleniach. Natomiast gdyby Państwo wzięli do ręki wydanie soborów, dokumenty soborów powszechnych, tekst grecki, łaciński, polski, tom drugi, bo dokładnie tam to się znajduje, bo to mam przed sobą teraz, to tam jest już inna numeracja. Więc jak ja mówię drugi numer, na przykład kanon, to w tamtej książce to jest 10. Ale jest ich dalej 22 i one są po prostu poprzestawiane. Dlatego, że no nie zachował się oryginalny tekst. Jeśli chodzi o kwestię tego konkordatu, najważniejszy to jest punkt 2, 4 i 10 według tej numeracji, którą Państwu będę przytaczał. Jeśli chodzi o kanon drugi. Nikt oprócz kapłana nie może być promowany do godności proboszcza, archipresbitera lub dziekana. I nikt nie może być archidiakonem, jeśli nie jest diakonem. No wydaje się to proste, ale proszę pamiętać, że no właśnie na tym polegała między innymi synomia, czyli sprzedawanie tych rzeczy kościelnych, tych urzędów kościelnych, bo za urzędem kościelnym szła ziemia. I nagle proboszczem zostawał facet, który miał żonę, dzieci, ziemię i on był proboszczem. No wiadomo, mszy nie odprawił, więc wynajmował sobie jakiegoś tam księdza, który ledwo za miskę ryżu mu tam mszę odprawiał i tak to się kulało. Natomiast Kościół stwierdził, że jest to niemożliwe. W kanonie czwartym czytamy, zgodnie z decyzją papieża Stefana, oświadczamy, że osoby świeckie, bez względu na to, jak bardzo są pobożne, nie mają żadnej władzy do dysponowania czymkolwiek należącym do Kościoła. Ale zgodnie z kanonem apostolskim, nadzór nad wszystkimi sprawami kościelnymi należy do biskupa, który będzie nimi zarządzał zgodnie z wolą Boga. Jeśli zatem jakiś książę lub inny świecki przywłaszczy sobie prawo do dysponowania, kontroli lub posiadania dóbr lub własności kościelnych, niech będzie uznany za winnego świętokradztwa. Tak, proszę Państwa, władza komunistyczna w Polsce była świętokradcza, między innymi dlatego, że ukradli Kościół. Wiem, że to dzisiaj brzmi tak, ukradli Kościół. Jeżeli ziemia należała do Kościoła przez 700 lat na przykład, no to trzeba było uznać, że jednak była Kościoła. To, że kiedyś jakiś książę tą ziemię podarował, to nie oznacza, że ona należała do narodu polskiego, tylko należała do tego księcia. I to jest punkt bardzo istotny, ponieważ to się dzieje w Europie, a teraz biskupi plus opaci mówią, że nie, absolutnie w ten sposób być nie może. To znaczy każda taka interwencja w majątek kościelny, który ma służyć Kościołowi, między innymi ma służyć nie tylko do tego, żeby się biskup utrzymał, ale między innymi do tego, żeby była akcja Caritas. Dzisiaj na Caritas się zrzucamy, kiedyś się nie zrzucaliśmy na Caritas. Kościół miał ziemię, z których Caritas utrzymywał, tak? Oczywiście w innej formie niż dzisiaj. Tego robić nie można. I to też było jakby potwierdzenie tego, co ustalono z Henrykiem wcześniej. Natomiast jeżeli chodzi o ten punkt 10, to przeczytam. Nikt nie może być konsekrowanym biskupem, jeśli nie został kanonicznie wybrany. Jeśli ktoś ośmieli się to to zrobić. Zarówno konsekrator, jak i konsekrowany zostaną zdeponowani bez nadziei na przewrócenie. Oczywiście ten punkt jest łamany wielokrotnie, na przykład dzisiaj. Proszę sobie przypomnieć, że wielki problem z tradycjonalistami dzisiejszymi polega na tym, że jest tak zwane Bractwo Świętego Piusa X, gdzie był taki arcybiskup Lefebvre, który bez zgody Stolicy Apostolskiej wyświęcił kolejnych biskupów. No i wielka łaska papieża Benedykta, że uznał te święcenia za ważne, żeby się z nimi jakoś dogadać, chociaż biorąc pod uwagę kanon 10 Soboru Laterańskiego I, mógłby im powiedzieć, że mają spadać. I byłby w prawie, tak? I byłby w prawie kościelnym, byłby w teologii kościelnej, byłby w tej wielkiej tradycji, którą tradycjonaliści próbują bronić, ponieważ kanon 10 właśnie Soboru Laterańskiego mówi wprost, ma być usunięty bez nadziei na przywrócenie. To jest to, czego oczekują biskupi od tych, którzy rzeczywiście zostali powołani na biskupstwa wbrew woli Kościoła. Oczywiście przy okazji Kościół próbuje zająć się synomią, no bo skoro się już zajmujemy tymi ziemiami, tym rozdawnictwem, no to zróbmy to porządnie i na przykład sprzeciwmy się temu, żeby to było za pieniądze. Kanon pierwszy mówi tak, idąc za przykładem świętych ojców i uznając obowiązek naszego urzędu, absolutnie zabraniamy na mocy autorytetu Stolicy Apostolskiej, aby ktokolwiek był wyświęcany lub awansowany za pieniądze w Kościele Bożym. Jeśli ktoś w ten sposób zapewni sobie święcenia lub awans w Kościele, uzyskany stopień będzie pozbawiony wszelkiej godności. Ciekawe, czy to działa też tak teologicznie, ja się tak nad tym zastanawiam, czy jeżeli ktoś rzeczywiście płaci za coś takiego, a nawet takie przypadki są dzisiaj trochę znane, to czy przed Bogiem te święcenia nie mają znaczenia? To jest takie pytanie, na które nie mam odpowiedzi, bo szczerze powiedziawszy nie jestem teologiem. Natomiast rzeczywiście Kościół, proszę zwrócić uwagę, najpierw mówimy, jak rozdajemy te ziemię, kto może je dostać, a teraz na jakiej zasadzie może je dostać? Na pewno nie na takiej zasadzie, że sobie za to zapłaci. No ale jeżeli już mamy kogoś wybranego, no bo tak, najpierw jak rozdajemy, w jaki sposób, tak, na jakiej zasadzie, a teraz co za tym idzie? Co za tym idzie? No ktoś jest w stanie kapłańskim i tu się zaczyna rzecz niezwykła, bo przy okazji biskupi mówią, no dobra, to rozwiążmy sobie jeden problem, a tym problemem są kobiety. A dokładnie nie kobiety, bo kobiety jest pełno na świecie i one nie są problemem dla Kościoła, ale księża mają żony, a my już tego nie chcemy. My mamy inną tradycję, chcemy mieć inną tradycję, chcemy mieć celibat. Całkowity celibat kapłański. Mówi się Sobór Trydencki. Absolutnie nie, proszę Państwa. Sobór Trydencki to był wisienka na torcie. To było po prostu pewne kropka nad i. Kanon trzeci. Absolutnie zabraniamy kapłanom, diakonom i subdiakonom obcować z konkubinami i kobietami lub mieszkania z kobietami innymi niż te, które zostały określone przez Sobór Nicejski w kanonie trzecim. Z przyczyn koniecznych, a mianowicie z matką, siostrą lub ciotką lub jakąkolwiek taką osobą, co do której nie mogłyby powstać żadne podejrzenia. Jeżeli proboszcz mieszka z sprzątaczką swoją albo kucharką, która ma 89 lat, jest ona poza wszelkimi podejrzeniami. No i można by powiedzieć, że tutaj mówimy o kobietach, które nie są żonami, no bo tak dokładnie było w poprzednim soborze cytowanym, tak? Tam były wymienione wszystkie kobiety, ale nie żony, bo żony należały do ciała. Więc ojcowie mówią, to też tak można zinterpretować, tak? Ale my nie chcemy, żeby oni mieli tych żon, te żony, bo wcześniej było o konkubinach, innych kobietach. No, żona to nie konkubina. No więc kanon 21 doprecyzuje. Absolutnie zabraniamy księżom, diakonom, subdiakonom i mnichom posiadania konkubin lub zawierania małżeństw. Dekretujemy zgodnie z definicjami świętych kanonów, że małżeństwa już zawarte przez takie osoby muszą zostać, uwaga, rozwiązane, a osoby te muszą zostać skazane na pokutę. Jeśli jesteś księdzem, wziąłeś ślub, musisz rozwiązać swoje małżeństwo, ponieważ Kościół mówi, to małżeństwo było nieprawdziwe, tak? Nie zaistniało. Oczywiście tutaj zaraz można jakiś świetnie wypracowany prawosławny teolog by powiedział, no w sumie racja, nie? Bo ślub trzeba wziąć przed święceniami. Bo tak jest w teologii prawosławnej. Więc możliwe, że tu jeszcze ten kanon nie zmieniał tej praktyki. To znaczy, mówi, musisz wziąć ślub przed święceniami, po święceniach już nie możesz. I tak by wynikało, że ci, którzy już zawarli ten ślub, będąc księżmi, muszą go rozwiązać. Ale idzie to w tym kierunku, że kapłani w ogóle nie będą mieli żon, co tak jak mówię, zostanie ustalone na jednym z kolejnych soborów, o których będziemy sobie mówili. Natomiast przy okazji tego całego soboru, tak jak mówię, papież pokazuje, jaki jest kierunek dla Kościoła. Kierunkiem nie jest to, żeby był święty spokój. Kierunek jest gdzie indziej. Ten kierunek to Ziemia Święta i Hiszpania. Aby skutecznie zmiażdżyć tyranię niewiernych, udzielamy tym, którzy udają się do Jerozolimy, a także tym, którzy pomagają w obronie chrześcijan, odpuszczania grzechów bierzemy pod opiekę świętego Piotra i Kościoła Rzymskiego, ich domy, ich rodziny i cały ich dobytek, jak już zarządził papież Urban. Ktokolwiek zatem ośmieli się naruszyć lub przejąć je podczas nieobecności właścicieli, poniesie ekskomunikę. Tym jednak, o których wiadomo, że w celu udania się do Jerozolimy lub do Hiszpanii, czyli przeciwko Maurom, przywiązali krzyż do swoich szat, a następnie go zdjęli, nakazujemy na mocy naszej władzy apostolskiej, aby założyli go ponownie i rozpoczęli podróż w ciągu roku od nadchodzącej Wielkanocy. W przeciwnym razie ekskomunikujemy ich i nałożymy interdykt na ich terytorium, na wszystkie nabożeństwa z wyjątkiem chrztu niemowląt i udzielania ostatniego namaszczenia umierającym. Czyli jeżeli byłeś facetem, który krzyknął, tak jest, pójdę na krucjatę, biorę to, proszę państwa, super pomysł, a potem po wrócić do żony, ona ci powiedziała, że no może głupi pomysł, a stwierdziłeś, że w sumie to jesteś stary, trochę cię w krzyżu boli, to może se darujesz, no to miałeś trochę przerąbane, ponieważ Kościół stwierdził, że no nie, słowa mają znaczenie. Skoro się podjąłeś tego, to rób to dalej, a jak nie, to wylatujesz z kościoła, plus na twoich ziemiach nie będzie żadnych sakramentów. Wszyscy twoi poddani nie będą mieli żadnych sakramentów, poza chrztem niemowląt i ostatnim namaszczeniem. Te dwa sakramenty zawsze są dostępne dla wszystkich, nawet jak ktoś jest ekskomunikowany, na przykład i ma dziecko, może ochrzcić je, to dzisiaj tak jest, i nawet jeżeli ktoś jest ekskomunikowany, ale umiera i wyzna swoje grzechy, że chce w ostatniej godzinie życia się wyspowiadać, to jest spowiadany i jest mu udzielana komunia święta. Ta praktyka jest do dzisiaj. Rzadko znam, nie znam ludzi ekskomunikowanych obecnie dzisiaj, natomiast jest to do dzisiaj. No ale tutaj Kościół mówi jasno, to jest ważna sprawa. To jest sprawa tak ważna, że powinniśmy przestać kłócić się między sobą. Powinniśmy podejść do tej sprawy bardzo, ale bardzo poważnie. No to jeżeli powinniśmy przestać się między sobą kłócić, no to Kościół mówi dalej. W jednym z kanonów, jeśli ktoś złamie rodzaj Boży, zostanie trzykrotnie upomniany przez biskupa, aby zadośćuczynić. Jeśli zlekceważy trzecie upomnienie, biskup albo za radą metropolity, albo dwóch lub jednego z sąsiednich biskupów, wyda wyrok anatemy na gwałciciela i pisemnie doniesie na niego wszystkim biskupom. Tak, żeby wszyscy wiedzieli, że ten koleś jest ekskomunikowany. Ciężka sprawa. Dzisiaj byłby jakiś post na Facebooku, a wtedy trzeba było do wszystkich napisać. Co to jest ten pokój Boży? Otóż Kościół sobie wymyślił bardzo fajną praktykę. Możemy prowadzić wojnę od poniedziałku do środy. Jeżeli jesteś chrześcijańskim władcą i masz problem z sąsiadem, bo najczęściej mamy problem z sąsiadami, z tymi, którzy nas jakoś tam urazili i tak dalej, od poniedziałku do środy możecie ze sobą wojować, potem nie. Środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela jest wolne. Oczywiście nie jesteśmy w stanie prowadzić żadnej wojny w ten sposób i Kościół właśnie tego chciał, żeby chrześcijańska Europa nie prowadziła wojny ze sobą. Jeśli będzie prowadziła, no to raz można upomnieć, drugi raz upomnieć, trzeci raz upomnieć, w ogóle nigdy nie ma takiego punktu, to jest jedyny punkt, gdzie można trzy razy człowieka upomnieć, więc mi się wydaje, że ojcowie wiedzieli, no słuchajcie, to nie przejdzie, tak? Więc może tak nie od razu, tylko zróbmy tam raz, dwa, trzy. Może się ktoś opamięta, chociaż na rok, a potem znowu ten pewnie licznik się wyzeruje. Natomiast, proszę państwa, tu chodzi o to, żeby ta Europa funkcjonowała w jedności, żeby ta Europa skupiła się na innym problemie, o wiele gorszym problemie, jakim jest napad wyznawców Allaha na ziemie chrześcijańskie. Jeżeli chodzi o takie sprawy społeczne, Kościół podjął też tutaj decyzję na temat tego, że nie wolno fałszować pieniędzy. Jest cały kanon mówiący o tym, że ktokolwiek to robi, niszczy gospodarkę, niszczy społeczeństwo, więc powinien ponieść karę Bożą. Że nie wolno atakować tych, którzy wybierają się na pielgrzymki, którzy wybierają się na pokutę, tak? Bo często takie rzeczy się działy. To cały punkt na temat krucjat jest po to, aby Kościół, aby człowiek, który idzie na tą wojnę, czuł, że ma do czego wracać, bo niestety są takie przypadki, nawet legendalne, przecież znamy historię o Robin Hoodzie, gdzie to tam się wraca z krucjaty, a twoich ziem nie ma. Kościół mówił, nie, my weźmiemy to pod opiekę, mamy takie możliwości. Nie mamy możliwości prawnych. Proszę zwrócić uwagę, tu nigdzie nie ma, że będzie wsadzony do więzienia, obetną mu ręce, tak? Nie, nie wejdzie do nieba. Nie będzie miał sakramentu. To jest władza, którą mamy. Żadnej innej nie mamy. To jest kontynuacja tego konkordatu. My nie mamy władzy świeckiej. I już nawet nie będziemy udawać, że ją mamy. My jej nie chcemy mieć. My chcemy rozdzielić co Boże od tego, co ziemskie. My i tak mamy argumenty. Możemy zamknąć wam niebo. Możesz w to nie wierzyć, ale ile osób nie wierzy w średniowieczu, proszę państwa? Ateistów w średniowieczu, to jak był 0,1% w tej Europie, to było dużo. Nie było ateistów, byli heretycy, każdy wierzył po swojemu, jak najbardziej. Ale wszyscy wierzą, że jest coś takiego jak Bóg, jest coś takiego jak życie wieczne i z tym trzeba się liczyć. Jeśli chodzi o kwestię tych małżeństw, jeszcze jest jeden ważny punkt, który często jest tutaj pomijany z prostego powodu. No tu są ważniejsze rzeczy, ale chciałbym, aby to zostało tutaj też przeczytane, bo jest to niezwykle ważne, jak na podstawie zwykłych, można powiedzieć, zasad moralnych oraz nauk biologicznych, obserwacji, bez takiej nauki, jak my mamy ją dzisiaj, Kościół dochodzi do bardzo istotnych przemyśleń dotyczących naszego funkcjonowania jako gatunku ludzkiego. Pozwólcie, że przeczytam jeden z kanonów. Kanon piąty. Zabraniamy małżeństw między krewnymi, ponieważ zabraniają ich prawa boskie i świeckie. tych, którzy zawierają takie sojusze, jak również ich potomstwo, prawa boskie nie tylko wykluczają, ale ogłaszają przeklętymi, podczas gdy prawa cywilne piętnują ich jako haniebnych i pozbawionych praw dziedzicznych. Dlatego my, idąc za przykładem naszych ojców, ogłaszamy i stygmatyzujemy ich jako haniebnych. No brzmi to strasznie, nie? Co jest winne dziecko, to że rodzice byli idiotami. Ale tak wyglądało całe społeczeństwo średniowieczne. Tak wyglądało na poziomie wsi, miasta, dworu, ale także biskupstwa. Jeśli ktoś dopuszczał się takich rzeczy, to było to nie tylko zabraniane przez prawo boskie, ale i świeckie. Europa doskonale rozumiała, że dzieci rodzące się z takich związków, nawet jeżeli takie związki są ważne, na przykład dla jakiegoś rodu, no bo mamy na przykład bardzo bliskich kuzynów, którzy biorą ślub i ziemia zostaje w rodzinie i tak dalej, że te dzieci nie do końca są normalne, że coś tam jest nie tak. I to przeświadczenie, że trzeba się mieszać z kimś innym, jest na tyle ważne, że Kościół postanowił ubrać to w kanon, czyli w prawo Boże. W prawo Boże obowiązujące dla Kościoła. I doskonale wiemy, że dzisiaj też mamy tą drabinkę i można sobie policzyć, kiedy można tam wziąć ślub z kuzynką, musi być odpowiednia liczba między nami członków rodziny. Jest to w pewien sposób policzalne. Inaczej się nie da, bo inaczej to już nie jest miłość, tylko to jest pewna miłość egoistyczna. Coś, co nas może zniszczyć. Stąd ten kanon. Proszę Państwa, Sobór Laterański w zasadzie to tyle. No, oczywiście tam są punkty, które też nie czytałem, na przykład o tym, że ziemie Rawenny mają wrócić do papieża i tak dalej, czy też nie można napadać na ziemie papieskie. Takie punkty, które już są absolutnie mało interesujące dla współczesnych, zwłaszcza, że są już nieaktualne, bo te ziemie już nie są papieskie, te, które tam były na przykład ogłaszane. Ale to, co jest najważniejsze, Kościół mówi wprost. W ten sposób, jak się dogadaliśmy z cesarzem, my to przedłużamy. My z tego robimy prawo Boże i my się będziemy do tego stosować. My o tym będziemy pamiętać. To jest nasze dziedzictwo i to dziedzictwo będzie cytowane, powielane i my o tym nie zapomnimy. Co zrobi cesarz? Nie wiemy. Ale my zaczynamy przebudowywać nasz Kościół. Zajęliśmy się tym, jak te ziemie mają być rozdawane. Nie chcemy za to pieniędzy. Chcemy, żeby to było ustalane w sposób Boży i to jest podstawa zmiany organizacji. A teraz jak zmienimy tą organizację, to zaczniemy się zastanawiać nad rzeczami ważniejszymi, nad teologią, nad pytaniami teologicznymi, które nas dotyczą, nad konfliktem między nami a prawosławnymi, gdzie jest racja, kto ma rację. Oczywiście my mamy rację, wiadomo jak to będzie, ale dlaczego mamy rację? Nad tym się zaczniemy zastanawiać, bo gasimy pożar. I chciałbym, żeby Państwo o tym pamiętali, że czasami takie decyzje życiowe są potrzebne. Czasami trzeba wziąć głęboki oddech, przestać myśleć o migdałach, przestać myśleć o tym, co będzie jutro, albo na kogo mamy głosować, a zająć się pomocą najbliższemu, bo to jest nasz obowiązek. Słyszymy się za miesiąc.